niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
W niedzielę palmową, Anno Domini 2020, witają Państwa
ojciec Michał Nowak, franciszkanin.
I ojciec Maciej Baron, werbista.
5 kwietnia, a my w waszych domach.
Jak każdą niedzielą. Tradycyjnie już niemalże.
No właściwie tak, trzeba by to tak ująć chyba. Cieszymy się, jeśli nas słuchacie, jeśli jesteście z nami. Drodzy Państwo, dzisiaj szczególna niedziela, bo to niedziela, w której odczytujemy w kościołach opis męki pańskiej. Oczywiście jest bardzo obszerny, jeszcze bardziej obszerny niż Ewangelia z minionej niedzieli, więc pozwólcie, że nie będziemy czytać go w całości, ale przeczytamy pewien obszerny fragment początkowy i ja sobie pozwolę to dzisiaj uczynić. Opis.
Zamieniam się w słuch.
Tak, opis pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali spożywanie paschy? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U ciebie urządzam paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami, a gdy jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: chyba nie ja, panie? On zaś odpowiedział: ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł: czyżbym ja, Rabbi? Odpowiedział mu: tak, ty. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie Ojca mojego. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wówczas Jezus rzekł do nich: wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, bo jest napisane: uderzę pasterza, a rozproszą się owce ze stada. Lecz gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei. Odpowiedział mu Piotr: choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jezus mu rzekł: zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, 3 razy się mnie wyprzesz. Na to Piotr: choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Podobnie też mówili wszyscy uczniowie. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i 2 synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jak ty, niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak, oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Potem wrócił i zastał ich śpiących, bo oczy ich były zmorzone snem. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same słowa. Potem przyszedł do uczniów i rzekł do nich: śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto blisko jest mój zdrajca. Gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z 12, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: ten, którego pocałuję, to właśnie on. Jego pochwyćcie. Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: witaj, Rabbi, i pocałował go. A Jezus rzekł do niego: przyjacielu, po co przyszedłeś? Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: włóż miecz na swoje miejsce, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż 12 zastępów aniołów? Jakże więc wypełnią się pisma, że tak się stać musi? W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce, żeby mnie ująć. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli.
Bóg zapłać Ojcu za ten wysiłek twórczy.
Bardzo proszę.
Ojca Michała można słuchać godzinami. To jest człowiek, który mógłby czytać książkę telefoniczną i ludzie słuchaliby go z wypiekami na twarzy.
Tak mówią. Tak mówią.
Ojcze, czytaliśmy fragment, tak jak powiedziałeś, to słowo dzisiaj jest bardzo obszerne. I właściwie ten fragment przez nas przeczytany już sam w sobie jest pewną odrębną całością. Jest taką niedzielą palmową ucznia, można powiedzieć. No i mamy w tej chwili przed sobą parę dziesiąt minut, które możemy wykorzystać, żeby tym słowem się posilić, bo to słowo jest nam dane, byśmy się nim umacniali. A tematy, które tutaj wybrzmiały dzisiaj i które od samego początku pulsują w tym tekście, no one nie są, używając oględnie takiego zwrotu, pluszowymi tematami dla uczniów, zwłaszcza Pana Jezusa, którzy tutaj są przedstawieni no, w sposób taki bardzo rzeczywisty, bez upiększania, bez kolorowania czegokolwiek, z całą paletą tego, co no, też mało przyjemne i mało chwalebne.
To prawda. Ja przyznam szczerze, że ten tekst bardzo mocno zwrócił moją uwagę na Judasza. Ja przyznam szczerze, że mam taką dużą pokusę, oczywiście w cudzysłowie, którą zrealizuję pewnie wkrótce. Mam taką wielką potrzebę zrealizować jakąś konferencję rekolekcyjną na temat Judasza. I ona się wpisze, już to widzę, w takie rekolekcje poświęcone Męce Pańskiej. Więc przyznam szczerze, że ten bohater jakoś bardzo mocno do mnie przemawia. Oczywiście my go bardzo negatywnie odbieramy, my go znamy z Ewangelii w taki sposób, w jaki odrysowują go, czy odmalowują go ewangeliści, bo właściwie od samego początku, od powołania podkreśla się, ewangeliści to czynią, że to był zdrajca, jest zawsze wymieniany na końcu. Wiemy doskonale, że również podbierał z tego trzosa, który trzymał we wspólnocie apostolskiej, potrafił sobie tam o siebie zadbać. Natomiast to jest człowiek, którego zdrada w nim dojrzewa. To jest coś, co z nim rośnie. On obserwuje Jezusa, jest w gronie uczniów, ale jest też jakby trochę z boku. To jest taki człowiek, który myślę sobie w jakimś sensie, może nie do końca w takim, w jakim my dziś zwykliśmy rozumieć te słowa, ale to jest człowiek, który prowadzi podwójne życie. Z jednej strony no jest w gronie uczniów Jezusa i wydaje się być tak samo zaangażowany jak oni wszyscy, a z drugiej strony to jest człowiek, który zdaje się ich obserwować z boku i wyrabiać sobie jakiś swój własny osąd na ich temat, na temat Jezusa, i jest to osąd, który zdaje się stać nieco w poprzek wobec misji, którą Jezus zaczyna w trakcie swojej ziemskiej działalności uczniom swoim objawiać. Wydaje się, że w Judaszu narasta bunt. Być może rzeczywiście jest tak, jak chcą niektórzy, że pochodził z tego środowiska zelotów, gorliwców, którzy chcieli się rozprawić z Rzymem i to jak najszybciej. Być może rzeczywiście liczył na to, że Jezus wznieci jakieś powstanie, jak liczni już skądinąd fałszywi Mesjasze, którzy
Upopieni
się objawiali. Dokładnie. I bywa, że czytam takie komentarze, w których próbuje się tego Judasza jakoś rehabilitować w znaczeniu takim, że chciał być może dobrze, że być może w jego rozumieniu, rzecz jasna, w jego głowie, w jego wyobraźni, być może wydawało mu się, czy rozumiał swoje postępowanie, czy swoje działanie, które ostatecznie zaowocowało tą zdradą, czy też w niej się wyraziło, jako pewną prowokację. Być może chciał stworzyć taką sytuację, w której Jezus rzeczywiście już nie będzie dłużej zwlekał, w której rzeczywiście tak,
uczynni się,
uaktywni, pokaże na co go stać, ale tak czy owak, niezależnie od tego, czy chciał dobrze, czy miał szczere i szlachetne intencje, czy też rzeczywiście gdzieś zupełnie się zagubił, no to musimy powiedzieć jasno, że całkowicie nie rozumiał misji Jezusa, jakby zupełnie był obok, całkowicie się rozminął i zupełnie nie dbał o jego wolę. Wydaje się, że tą słabością Jezusa, bo myślę, że uczniowie na jakimś etapie właśnie tak też zaczęli Jezusa trochę postrzegać, mimo że mieli takie głębokie przekonanie o jego mocy, o jego sile, które obserwowali w sytuacjach choćby ucieszenia burzy, czy wskrzeszenia umarłego, czy podzielenia chleba dla wielu tysięcy ludzi, to jednak były takie momenty, w których Jezus objawiał się jako słaby. No choćby ostatnia wieczerza, która była już apogeum tej słabości, na które chyba Judasz nie mógł sobie dłużej pozwolić, nie chciał dłużej sobie na to pozwalać, kiedy Jezus klęczy przed nimi, umywa im nogi, wykonuje ten gest niewolnika. Wcześniej po wielokroć wspominał, że ich misja ma być służbą, że tak naprawdę mają być ostatnimi ze wszystkich. To jakby się musiało bardzo kłócić z takim temperamentem też Judasza i z jego wyobrażeniem o ich przyszłości z mistrzem. I to, co tak bardzo mocno kiedyś mi wybrzmiało w sercu, gdzieś ktoś to zauważył, że Judasz nie związał swojego życia z Jezusem, że on rzeczywiście cały czas uznawał go tylko za nauczyciela, za którym podążał, to rabbi, które się powtarza nieustannie w tych jego ustach. To jest ten tytuł, na który go było stać, on nie był w stanie wejść w rzeczywistość nadprzyrodzoną, on nie był w stanie zobaczyć go po Bożemu, on nie był w stanie do niego się zwrócić Panie, on nawet kiedy przychodzi go zdradzić, mówi do niego: witaj rabbi, witaj nauczycielu. Wszystko, co widzi Judasz, zdaje się postrzegać czysto po ludzku.
Tak.
A na wieczerze jego zdrada staje się jawna. Nie? I wydaje się chyba być tak nieprawdopodobna, że jeszcze tylko pozwolę sobie skończyć tę myśl, że uczniowie jakby nie są w stanie, jakby wybierają ją, nie? Mimo że Jezus zapowiada, że zdrada się dokona, mimo że Jezus wskazuje na tego zdrajcę, mimo że Jezus sugeruje, że ten, który zamacza ze mną rękę w misie, czy ten, komu podam kawałek chleba, i że to jest Judasz, i Judasz wręcz potwierdza to, czy nie ja, no tak ty. Judasz wychodzi w noc, w myśl Ewangelii Janowej, zdaje się, Jan to bardziej nam eksponuje w piątek, to usłyszymy wielki piątek. A uczniowie jakby próbują to tak jakoś zupełnie wytłumaczyć w inny sposób. A może poszedł na zakupy, a może poszedł dać komuś coś w ofierze, jako ofiara dla ubogich. Jakby próbują chyba na wszelkie sposoby ocalić tę sytuację, że to jest niemożliwe, żeby wśród nich był ktoś, kto pozwoli sobie na taki akt, na akt zdrady.
Ojcze, ja... Może troszeczkę, jak to mówi się, z innej beczki.
Proszę bardzo.
Ja sobie ostatnio, przy okazji takiej jednej pracy, którą mam zleconą, no musiałem medytować, że tak powiem, nad innymi tekstami niż te, które my tutaj mamy przepisane na niedzielę, ale one mi się tak doskonale tutaj wpasowują. Mianowicie, wydaje mi się, że jedną z przyczyn problemów uczniów z Panem Jezusem jest głębokie niezrozumienie tych dwóch pierwszych słów, czy trzech właściwie, które Jezus do nich wypowiada, gdzie pójdź za mną. Bo chodzi mi w ogóle o taką wizję bycia powołanym. I tutaj może troszeczkę to być na granicy naszego przeżywania wiary, w sensie no też łaski powołania i tego wszystkiego, co się z tym wiąże, i tego tekstu, który jest przed nami, o którym też mówisz, i tego, co się jak gdyby tak no, wzbiera i ujawnia w tym czynie Judasza, o którym dzisiaj mówimy. Mianowicie, bardzo często tak widzę, że pokutuje w nas, jako w chrześcijanach, takie przeświadczenie, raz, że powołanie jest czymś zastrzeżonym dla osób noszących habity, czy sutanny, czy welony, no to tak. Jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że jest powołanie cały czas widziane jako pewne wywyższenie człowieka. To znaczy, no, no, że jest to wejście do jakiejś takiej, no może nie superligi, ale takiej pierwszej ligi. Że człowiek staje dzięki temu powołaniu troszeczkę wyżej. No bo tak często jest, że ksiądz, czy siostra zakonna, czy zakonnik, czy ksiądz proboszcz, że jest na jakimś tam piedestale postawiony. I bardziej go widać, bardziej człowiek mu się przygląda. Oczywiście jego słabości są bardziej widoczne, jego przyczynki do chwały może też są bardziej widoczne. I jak gdyby to jest taka postawa, która jest bardzo nieewangeliczna w tym sensie, że taki owoc mojej myśli był taki, że Jezus, kiedy powołuje, to jest jak gdyby pierwszy krok ku ocaleniu tego człowieka. To znaczy, mnie to mocno wybrzmiało przy celniku Lewim, który, jak wiemy, no to już wielokrotnie się też powtarzało, no był człowiekiem, który w tej komorze celnej raczej na niebo nie pracował. To znaczy, pracował raczej nad zasobnością własnego trzosa, no i wysługiwał się także okupantowi i był uwikłany w te ekonomiczne więzy, które miały też w jakiś sposób no, ostudzić zapały rewolucyjne podbitych przez Rzymian ziem. I Jezus wchodzi bez, można powiedzieć, bez pukania do izby celnej tego człowieka i widzi, nad jaką przepaścią on stoi i wypowiada słowa bez głębszego tłumaczenia, bez jakiegoś wykładu wstępnego, bez podania zasad. Podaje mu to, można powiedzieć, to ratunkowe koło w postaci tych trzech słów. Pójdź za mną. I to są słowa, które nie stanowią trzech stopni podium, nie są jakimś takim zaproszeniem ku górze, ale to jest dla tego człowieka jest znak, że on stoi nad przepaścią i w tym momencie dokonuje się jego no, ocalenie, w tym sensie, że on jest zaproszony do głębokiej przemiany i nawrócenia, nawracania się. I to w kontekście Judasza bardzo mocno wybrzmiewa. On też musiał usłyszeć to słowo, pójdź za mną. Ale jemu się ta pozycja Jezusa jako przewodnika nie do końca musiała podobać w tym sensie, tak jak mówisz, że on swojego życia tymi słowami nie przemienił. U niego nie było tego, że tak jak mówisz, że on wrasta w to no, ciało apostolskie, które Jezus uformował w taki, a nie inny sposób, tylko on jest cały czas takim votum separatum, takim głosem osobnym. I ten dialog, który otwiera dzisiejszą Ewangelię, to jest dla mnie taki bardzo diaboliczny dialog, w tym sensie, że on jest też bardzo mocno dzisiaj obecny w naszym świecie. Ile chcecie mi dać, żebym wam go sprzedał, wydał? Judasz wprowadza w życie pewną, no, tak jak mówię, diabelską transakcję, znaczy wycenia swojego Zbawiciela, wycenia Boga na te 30 marnych monet, które starczyło na tyle, żeby kupić spłachetek ziemi i uczynić z niego cmentarz dla samobójców. Więc wartość wymierna tej transakcji jest no właściwie zerowa. I ta transakcja, którą on przeprowadza, ta sprzedaż, dosłownie sprzedanie tego, którego nazywa rabbi, tak jak mówisz, ona jest jak gdyby ukoronowaniem tego, co mówisz, tego dojrzewania w nim, no pewnej drogi, która no, rozpoczęła się w momencie, w którym on nie zrozumiał tych słów, pójdź za mną. Że to nie były słowa, które czynią go kimś wyjątkowym, ale to jest wyjątkowe wezwanie do tego, taki znak przypominający, w jakim ty jesteś stanie, człowieku. Ja, który cię powołuję, twój Pan i Zbawiciel, powołuje cię właśnie dlatego, że jesteś pierwszym z tych, którzy potrzebują ocalenia. I wydaje mi się to samo w przypadku Piotra. To jego stanie nad przepaścią właściwie do samego końca jest, nie? Że on leci z jednej skrajności w drugą. On jak gdyby stoi na łebku od szpilki i nie potrafi utrzymać tej równowagi, mimo że jest nazwany imieniem, które no, przynajmniej w takim tamtejszym też odbiorze symbolizowało jakąś solidność, trwałość, stałość. To też nie jest imię, które ma go wywyższyć, ale to jest imię, które jest pewnym zadaniem. Jest też wezwanie do tego, żeby ten człowiek, no właśnie idąc za tymi słowami, pójdź za mną, nieustająco się nawracał, wiedząc, jaką mizerię no, prezentuje i będzie prezentował. I tu jest ten taki, no, można powiedzieć, często to mówimy o tym, że tu jest taki dramat w tym fragmencie, tym pierwszym, że ta transakcja, która się dokonuje, ona jest takim ukoronowaniem właśnie pewnego procesu, który zaczął się w momencie, w którym człowiek powołany nie do końca zrozumiał, nie było w nim tej woli do tego, żeby przyjąć to słowo jako nie właśnie jakieś wywyższenie, ubranie w honory i zaszczyty, które gdzieś tam uczniom po główkach chodziły, no bo ewangeliści przekazują nam w dwóch miejscach, że się posprzeczali o to, kto z nich jest największy. Czyli w nich to powołanie, oprócz tego, że Pan Jezus po cichutku swoje w nich robił, jak wiemy, no, w dzisiejszej Ewangelii to ostatnie zdanie pokaże nam jak gdyby, jaki jest efekt tej jego pracy, ale to dzieło jego edukacyjne się dokonuje, ale oni po cichu, tak bardzo po ludzku, ubierają sobie te słowa po swojemu, już przymierzają może jakąś tam buławę marszałkowską, czy jakiś lepszy płaszczyk czerwony, żeby ładniej wyglądać, no bo to cały czas gdzieś przebija, że jest to głębokie niezrozumienie.
Biret może czerwony.
Albo bilet czerwony. Mhm. Co było się z powiedzią na chwilę muzyki?
Bardzo zasadniczo się z ojcem zgadzam. Po chwili przerwy.
Ojcowie niezłomni.
Mamy szczerą nadzieję, że to było satysfakcjonujące, co Państwo tam usłyszeli, bo my nigdy tego nie wiemy, co tam nasz Tadeusz dla Państwa przygotowuje. To jest zawsze dla nas jakaś taka
pieśń wielkopostne, wydanie na trójkąt i cymbałki.
Możliwe, że to tak tym razem akurat się dokonało. Mówiłeś przed chwilą o tym powołaniu, którego uczniowie nie zrozumieli. Nawiązując też do współczesności, to i o nas, tych powołanych, bo to tak mówiłeś na początku, że często to wiążemy powołanie z habitem czy sutanną. Też można by powiedzieć, że to nie jest wybór, który ma nas wynieść w górę, tylko raczej taki, w którym Pan Jezus mówi, to jest jedyne miejsce, w którym się zbawisz. To jest to miejsce, które dla Ciebie przygotowałem i to jest miejsce, które ma być miejscem służby, a nie miejscem władania. I my pewnie wszyscy o tym wiemy u samego początku tej drogi. Może potem nam się trochę dzieje, tak jak z apostołami, że zaczynają grać role jakieś takie nasze wewnętrzne wyobrażenia, które niekoniecznie są zgodne z prawdą. Nie bardzo się z tą wizją Jezusa łączą. Natomiast chciałem jeszcze zwrócić uwagę mocną na samego Jezusa, bo to oczywiście jest główny bohater tej opowieści o męce. Ale jakby chciałbym, żebyśmy zobaczyli, spróbowali go sobie wyobrazić jako Boga człowieka, który stoi u progu najtrudniejszego, niewątpliwie, wydarzenia w swojej historii ludzkiej, ziemskiej, ale i w ogóle chyba w historii człowieka na ziemi istniejącego. I to jest człowiek, któremu towarzyszy grono uczniów, którzy zdają się nie do końca przewidywać to, co się wydarzy, a przynajmniej nawet jeśli cokolwiek tam przewidują, to na razie ciągle i skutecznie temu wewnętrznie jakoś zaprzeczają, nie poddają się tym myślom, próbują je zwalczyć, wyprzeć w jakikolwiek sposób tak, żeby one według nich przestały istnieć, co oczywiście nie jest możliwe, no ale robią wszystko, co w ich mocy. I Jezus, który doskonale wie, co się wydarzy. I zobaczcie Państwo, że kiedy On te zapowiedzi takie już na najbliższe godziny wobec nich kieruje, oni nadal zaprzeczają, idą w zaparte, są tacy właśnie niezłomni, jak powiedział przed chwilą Maciej, używając tej frazy, która już weszła do naszego języka, oczywiście określa ona rzeczy szlachetne, natomiast tu w tym przypadku moglibyśmy trochę trywializować, ta ich niezłomność taka, w którą oni głęboko wierzą, no okazuje się za chwilę czymś zupełnie prawdziwym. Natomiast jak musi się czuć Jezus w tej sytuacji? Nie? Co w nim się musi dokonywać, kiedy zapowiada zdradę Piotra, kiedy zapowiada zwątpienie ich wszystkich, kiedy on to wie, że to się tak wydarzy, tak się to właśnie potoczy. Więc ten mrok tego osamotnienia, bo uczniowie są zupełnie w innym punkcie, w innym świecie, w innym miejscu, nie? Mimo że są fizycznie obok niego. Ten mrok osamotnienia, w który on wchodzi, no właśnie gdzieś zaczyna go otulać. To jest ta chwila, w której rzeczywiście zaczyna powoli doświadczać tego, co oznacza być opuszczonym. Będąc wśród ludzi, jest tak naprawdę sam. Ponieważ ma taką wiedzę, której w żaden sposób nie jest w stanie swoim uczniom przekazać, bo oni się przed tym bronią jak lwy po prostu.
Jak ludzie przed wirusem grypy.
No niemal, albo innymi wirusami, które hulają nad światem w tej chwili. To jest zupełnie niezwykłe, że jakby te ich przekonania o tej ich wierze, o mocy wewnętrznej, o tym, że wszystkie trudności poprzez to przywiązanie do Jezusa są w stanie pokonać, zderzą się za chwilę z tą bolesną lekcją, którą otrzymają w perspektywie pojmania Jezusa, którego nie będą w stanie znieść. No ale pojedli, może nie za dużo, bo to postna wieczerza, i wyszli, poszli do Ogrójca. I tam ta odsłona Jezusowa, tego Jezusowego cierpienia jest też zupełnie niezwykła i taka uderzająca, taka bardzo ludzka. To mnie zawsze jakoś szczególnie zdumiewa, uderza w tej Ewangelii, w tym opisie męki Jezusa, że on jest taki ludzki. My widzimy jego kondycję, widzimy strach, widzimy niepokój, widzimy te wszelkie trudne uczucia, które rodzą ostatecznie wielkie błaganie do Ojca o oddalenie tego kielicha. Skądinąd myślę sobie tak już odbiegając nieco, że jest taką ogromną lekcją też dla nas, nie? Że można wołać, można błagać, ale należałoby pewnie wszystko finalizować w tych naszych trudnościach, problemach tym wezwaniem Jezusa, że moja wola jest moją wolą, ale Twoja wola, Ojcze, jest tą, którą chcemy wypełnić. To jest ta wola, za którą chcę iść. To jest ta wola, na którą się godzę. To jest ta wola, która rzeczywiście jest dla mnie ważniejsza. Nie? To jest prawdziwe oblicze wiary, o której mówiliśmy sobie już tydzień temu. Prawdziwe oblicze Jego zaufania. Jeżeli ja znam Boga jako Ojca, bo Jezus tak się zwraca, nie? Ojcze, Abba, to wiem, to tatusiu właściwie, to jest ten jeszcze taki czulszy, bliższy zwrot. Jeżeli ja znam Boga jako Ojca, to wiem, że Jego ogląd sytuacji, mojego życia, takiej czy innej, trudnej, bolesnej, konfliktowej, będzie zawsze lepszy niż mój. I nawet te trudne uczucia, które przeżywam i których doświadczam, które czasem mogą się ocierać wręcz o rozpacz, które rzeczywiście napełniają mnie potwornym bólem, nie będą w stanie wtedy zerwać mojej relacji z Ojcem. Wręcz przeciwnie, one mnie jeszcze bardziej do tego Ojca zbliżą. Nie? Ja Mu nie będę rzucał w twarz oskarżeń, ja będę stawał przed Nim, ufając głęboko, że On wie, co robi. Nie pierwszy rok rządzi, więc ja jestem pełen zaufania, że On jest moim Ojcem. On chce dla mnie tylko dobra, którego ja dzisiaj nie widzę. Za Chiny nie jestem w stanie absolutnie Go dostrzec, ale On już je widzi.
Ojciec już zawędrował do Ogrójca. Ja bym chciał jeszcze pozostać na moment przy stole wieczernika.
Bardzo proszę.
Jeżeli można się tak na chwileczkę jeszcze cofnąć. Mianowicie mówiłem na początku o tej transakcji, która określa jak gdyby stopień tej deprawacji Judasza w tym, co jest jego powołaniem, jego miejscem u boku Jezusa, czy rozumieniem tego miejsca. Ale też zauważ, że ta transakcja, ona się cały czas powtarza, w tym sensie ona jest cały czas żywa, chociaż może zmieniła się waluta, zmienił się środek płatniczy, ale tak jak mówisz, czytamy różne komentarze i rzeczywiście jest taki trend, może nie tyle wybielania Judasza, co właśnie próby jak gdyby takiego uczłowieczenia tego czynu, sprowadzenia go właśnie do takiej płaszczyzny czysto ludzkiej, z pominięciem tego wymiaru duchowego, że dokonało się to, co się dokonało, ponieważ takie, a nie inne były oczekiwania, wizje, rozumienie Mesjasza, jego roli i tak dalej, i tak dalej, ale to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, że Judasz swoją zdradą, wydaje mi się, pragnie dokonać, czyli przywrócić pewną równowagę w świecie. To znaczy, on widział, co się dzieje, nie? Był blisko Jezusa, widział, że jego słowo, owszem, pociąga tłumy, ale jednocześnie burzy krew wielu. że narastają pewne niepokoje, które no z jednej strony stoją na przeszkodzie jakby pełnej realizacji tej misji mesjańskiej, tak jak ją rozumiał Judasz, czyli prawdopodobnie bardziej ekonomicznie, politycznie, jakbyśmy cokolwiek to nazwali. I on zauważył, że Jezus no, w pewien sposób zaczął być problemem, w tym sensie, że no, już nie było takie pełne pokoju i chwały wjechanie do Jerozolimy przy okrzykach Hosanna i ścieleniu płaszczy i rzucaniu liści palmowych, tylko że ten człowiek zaczął być w sensie takim no, społecznym problemem. Był takim guzem, takim wybrzuszeniem, które chciałoby się usunąć i w ten sposób przywrócić pewien pierwotny ład. Było jak było, nie? Rzymianie nas cisnęli, co jakiś czas ukatrupili jakiegoś samozwańczego Mesjasza, który prowadził garstkę ludzi, którzy chcieli no, swoim oporem i odwagą stawić czoło Imperium Rzymskiemu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, jest to transakcja, która jest ciągle żywa. Tak jak mówię, no my już dzisiaj nie stajemy przed Sanhedrynem czy przed arcykapłanami. Nie mówimy, że tyle damy za sprzedanie Jezusa, ale mówię, popatrzmy sobie znów pod kątem tego, czym jest nasz Wielki Post. I zobaczmy wszystkie te sytuacje w życiu takim rodzinnym, społecznym, gdzie to sprzedanie tego Jezusa za te 30 srebrników cały czas się dokonuje. Gdzie lepiej jest udawać, że na przykład nas to nie obchodzi, ponieważ sytuacja jest trudna i po ludzku te obyczaje, które dzisiaj tak bardzo mocno się zmieniają, no często stoją w kontrze do tego, co radośnie wyznajemy każdej niedzieli w credo, czy co deklarujemy w modlitwie wiernych, czy co przyjmujemy w końcu w darze Eucharystii, że lepiej jest właśnie, żeby się dokonało to judaszowe wycenienie i usunięcie kłopotliwego wybrzuszenia w rzeczywistości no, tam, gdzie się nim zajmą. I tu mi się wydaje, że znowu tak jak gdyby ten wielkopostny wymiar tej niedzieli palmowej jest taki, że no, powinniśmy dostrzec przynajmniej wszystkie te momenty w naszym życiu, gdzie dla wygody, dla przywrócenia pewnego status quo, czy przywrócenia tego tak zwanego świętego spokoju, my potrafimy stanąć przed współczesnym Sanhedrynem, czy współczesnymi faryzeuszami, czy współczesnymi arcykapłanami i powiedzieć im naszą cenę. Jaka jest cena? I na przykład te wielkie debaty, które dzisiaj co jakiś czas się otwierają, no te najbardziej skrajne, w sensie, jeżeli chodzi na przykład o kompromis aborcyjny, prawda, czy o aborcję eugeniczną, czy możemy, czy nie możemy, czy możemy popierać, czy możemy się zgadzać. Stanowisko Kościoła, które wyrasta z Ewangelii jest jasne, jednoznaczne, ale wciąż jest jakby taki trend do tego, żeby jednak to wybrzuszenie w postaci wyrzutu sumienia, że no ja no, doskonale wiem w ciszy mojego serca i sumienia, że jeśli do tego przyłożę rękę, no to nie jestem człowiekiem, który stoi w bliskości Pana Boga, nie jestem uczniem Jezusa, jestem kimś, kto posługuje się Ewangelią jak trochę jak kluczem francuskim, wtedy kiedy jest mi potrzebny, ale nie mam z tym nic wspólnego, czyli stawiam się znowu w roli tego handlarza Judasza, który tak jak mówisz, nie związał swojego życia z Jezusem, pozostawał w pewnej orbicie. Ja czasami mówię w kazaniach, to wraca, że no dzisiaj mamy coraz więcej sympatyków Ewangelii. Ludzi, którzy są w stanie przyklasnąć pewnym aspektom chrześcijańskiego nauczania czy tradycji, o ile służą w danym konkretnym momencie ich interesom, czy właśnie uspokojeniu jakiejś sytuacji, czy czegokolwiek, ale potem bez skrupułów wyznaczają znowu cenę i jeżeli tylko ta Ewangelia stanie się przeszkodą do właśnie spokoju ducha, świętego spokoju, czy jakiegoś ładu, czy zgody, no to już przestaje być ten człowiek zaangażowany właśnie w Ewangelię, w jej promowanie czy życie nią, a staje się kimś, kto zaczyna wyznaczać cenę za jej usunięcie.
Ale wyprzedzając nieco fakty, trzeba by sobie powiedzieć jasno, co Judasz zyskał na tej transakcji, a co stracił tak naprawdę, bo przecież takie transakcje zawiera się z nadzieją na zysk, na to, że ja coś tu jednak ugram. A ostatecznie okazuje się, że Judasz stał się wielkim przegranym. Judasz stracił wszystko, z życiem swoim włącznie, ponieważ rozpacz, której doświadczył, ten ogromny jakby błysk światła, które rozjaśniło mu, co zrobił, co uczynił, sprawił, że nie był w stanie zawrócić z tej drogi, że ten pęd, w który wszedł sam, za poduszczeniem pewnie naszego odwiecznego nieprzyjaciela, doprowadził go ostatecznie do zakwestionowania nawet wartości swojego życia. Miał być przysłowiowy święty spokój, miało być rozwiązanie sprawy Jezusa, miało to doprowadzić do jakichś przy założeniu rzeczywiście szlachetnych intencji Judasza do jakichś rozwiązań, które coś ruszą wreszcie, a nagle okazało się, że tak naprawdę na polu został tylko Judasz. Wszyscy, że tak powiem, są gdzie indziej, a on został w tym miejscu, w którym te transakcje zawierał.
I jest taki obraz, teraz nie pomnę autora, który pokazuje jak gdyby dwa stoły, które są w tym fragmencie Ewangelii. Jest ten stół, na którym leży trzos i wysypane z tego trzosa srebrniki, taki mały stosik. Jest ta wykrzywiona ani radością, ani grymasem bólu, nie wiem, taka dziwna twarz Judasza, pozostający w cieniu ci, którzy przynieśli owe 30 srebrników. I w drugiej części obrazu widać było ten stół Eucharystii, kiedy to połączenie czasowe nie jest zgodne z Ewangelią, mówimy, że Judasz wyszedł w noc, aby dopełnić swojej zdrady. Ale do czego zmierzam? Że ta transakcja Judasza, ona jest jakby uprzedzona, ale też zniwelowana drugą transakcją, która dokonuje się tego wieczoru. Że jak gdyby uprzedzając ten gest Judasza, Jezus pokazuje jak gdyby na czym polega ten prawdziwy deal Wielkiego Czwartku, że wykłada samego siebie, rozwiązuje wszystkie problemy, łącznie z problemem Judasza. W tym sensie, że ta jego transakcja nie ma żadnej mocy, tak jak mówisz, nie ma żadnej mocy sprawczej. Ona jest pusta, to jest gest wewnętrznie pusty, bo on przynosi tylko i wyłącznie rozpacz, no i śmierć w końcu, nie? No i to pole garncarza, które potem pozostaje na wieczną rzecz pamiątkę. Że jak gdyby ten układ, który zawiera Judasz, on już jest jak gdyby unieszkodliwiony poprzez to, co dokonuje się przy stole wieczornika, że Jezus faktycznie wykłada to, co ma prawdziwą wartość samego siebie i pokazuje, że on nie jest aptekarzem, który by wymierzył właśnie konkretną wartość, ile jestem w stanie dać za życie tego człowieka, który nazywa się Judasz i wszystkich innych ludzi, za których ja podejmuję się tego, co za chwilę będziemy przeżywać w Ogrójcu, tylko daje się je bez zastrzeżeń, w całości, oficie, jakby wsypuje w zanadrze człowieka miarę utrzęsioną, nabitą i opływającą, czyli samego siebie.
Nie daje się jakby i nie daje się symbolicznie, ale to jest moje ciało. I to jest moja krew. I to, myślę, trzeba bardzo mocno w perspektywie tej eucharystycznej naszej wiary widzieć, nie? Że to, co się dokonuje w czasie ostatniej wieczerzy, to jest rzeczywistość na zawsze i na wieki. To jest coś, co trwa w Kościele. To jest coś, co się dokonuje nieustannie, bo my wiemy, że w wielu, wielu kościołach Eucharystia każdego dnia jest sprawowana kilkukrotnie. Biorąc pod uwagę różne strefy czasowe, to możemy tak przypuszczać, że nie ma niemal chwili na kuli ziemskiej, w której by gdzieś tam nie była sprawowana Eucharystia. I to jest prawdziwe ciało Jezusa i to jest prawdziwa Jego krew, nie znak. Bo my dzisiaj stoimy wobec takiego dużego wyzwania, też jeśli chodzi o tę wiarę eucharystyczną, że wśród nas, wśród katolików jest wielu ludzi, którzy uznają powoli tę rzeczywistość eucharystyczną jako pewien symbol, pewien znak, coś, co nas odnosi, odsyła nas, nie? Bo znak, symbol nas odsyła do czegoś innego, do jakiegoś znaczenia, które stoi poza. Natomiast tu jest Pan. Nie? On jest tutaj rzeczywiście obecny i to jest to wszystko, co Maciej dzisiaj takim słowem określa. Jezus wykłada na ten stół wszystko. No ale skoro tak żeśmy się tego Judasza przyczepili, to jeszcze rzućmy na niego okiem, ponieważ czas nam nieubłaganie upływa, ale rzućmy na niego okiem jeszcze w perspektywie tego spotkania z Jezusem w Ogrójcu, tego aktu zdrady. W takich sytuacjach, w których to podwójne życie jakby wydaje swoje zgniłe owoce, bo to musimy powiedzieć wprost, że jest to owoc, ta jego zdrada, która miała swój pierwszy etap czy epizod w propozycji wobec uczonych w piśmie, czy faryzeuszy, czy starszych ludu, że on go wyda, Jezusa wyda, a drugi swój akt ma w Getsemani, kiedy Judasz to przychodzi zrobić, kiedy przyciąga ze sobą tłumy ludzi, być może ten gest wskazania na Jezusa, ten pocałunek rzeczywiście był potrzebny, bo być może ci, którzy z nim przyszli, nie wszyscy mieli okazję Jezusa znać, widzieć, więc to było ważne, żeby wiadomo było, po kogo tutaj tak naprawdę przyszli, do tego Ogrójca, ale ten zgniły owoc podwójnego życia, takiego bycia i niebycia z Jezusem, takiego działania na pół gwizdka, nie? Tak jak mówimy czasem kolokwialnie, takiego braku wejścia na całego i naprawdę, i to, kiedy wypowiadam te słowa, przyznam szczerze, że mam taką ogromny niepokój w sercu, ogromną obawę, bo ja mam taką obawę, czy ja nie mówię o wielu chrześcijanach dzisiejszego świata, nie? Czy ja nie mówię o wielu katolikach, którzy są w kościele w niedzielę, ale tak naprawdę poza tym kościołem ich nie ma, w znaczeniu nie są katolikami, nie? Bo tak jak zacząłeś choćby o tych najbardziej drastycznych sytuacjach, w których ludzie jakby zupełnie są w stanie oddzielić nauczanie kościoła, ich kościoła, do którego przynależą i z którym się identyfikują jeszcze ciągle, rzekomo, od swojego myślenia i myślenia tego świata, w którym się doskonale czują i potrafią wyrażać głośno i aktywnie swoją niezgodę na nauczanie tego kościoła.
Ja się boję jeszcze jednej rzeczy, jeśli mogę ci wejść w słowo, że bardzo często to się dzieje nieświadomie. W tym sensie, że o ile tutaj mamy do czynienia w Słowie Bożym dzisiejszym, mamy do czynienia z pewnym planem, który ten człowiek o imieniu Judasz realizuje od początku do końca. I chociaż, tak jak już zaznaczyłem, jest to działanie puste, ono nie niesie w sobie żadnej treści, ono nie jest w stanie zatrzymać ani Bożego planu zbawienia, ani Chrystusa w jego misji, która właśnie gdyby wchodzi na swój ostatni etap, wspina się na krzyż. Że to jest działanie, które nic nie przynosi, żadnego dobra w tym sensie, żadnego dobra nie przynosi, to o tyle to, o czym mówisz, bardzo często mam wrażenie, jest nieświadome w tym sensie, że kiedy zwróci się uwagę na przykład, są pewne rzeczy, które stanowią dzisiaj problem taki międzypokoleniowy. Chociażby na przykład, przepraszam, czy może to odejdziemy od tematu, ale kwestia wspólnego mieszkania młodych ludzi przed ślubem. Bardzo często jest to taki temat tabu w rodzinach, tego się nie porusza, o tym się nie mówi, w tym sensie, że co się będziemy wtrącać, co będziemy sobie zakwaszać sytuację jeszcze zanim, powiedzmy, oficjalnie rodzina nam się powiększy. Nie będziemy sobie robić wroga i tak dalej, i tak dalej. I nie ma takiego powszechnie, nie ma takiego, nie chcę powiedzieć, że zrywu, ale takiego odniesienia, że skoro wiara ma kształtować nasze życie i też naszą obyczajowość, że mamy prawo, czy nawet obowiązek reagować tam, gdzie dzieje się nie tak, jak dziać się powinno. A to często jest tak, jak mówisz właśnie, odseparowane. Jesteśmy w niedzielę na mszy w kościele, wysłuchamy budującego kazania, przyjmiemy komunię świętą, chwilę się pomodlimy, otwierają się przed nami drzwi kościoła i tak z perspektywy ołtarza można powiedzieć, że Chrystus widzi tych, których posyła do świata z orędziem, umocnionych słowem, przekonanych o tym, do czego są powołani, a patrząc z perspektywy tych otwartych drzwi, dla wielu z tych ludzi ich bycie kościołem właśnie się skończyło. Tak jakby w nich samych, czy w nas samych były jakieś dwie nieprzecinające się w ogóle ścieżki myślenia, działania. Jedna z nich jest zarezerwowana dla tej sfery kultycznej, niedzielnej Eucharystii, spotkania z Panem Jezusem, czy nawet spotkania rodzinnego potem przy stole. To są wszystko fajne rzeczy, tylko że jeżeli nie ma łączności między tymi dwoma ścieżkami, to niestety znów się odwołam do tego, my cały czas jesteśmy przy tym drugim stole, na który padają te srebrniki. I to jest taki stół zanurzony trochę w mroku. I to jest stół, z którego nie wynika żadne dobro.
Tylko mam szczerą wątpliwość, czy można użyć wobec takiej postawy słowa nieświadomie, bo świadomość, myślę, tutaj całkiem sporą rolę odgrywa, ponieważ większość ludzi doskonale wie, że czynią coś, co jest niezgodne z nauczaniem tego kościoła, w którym są.
Jeżeli mówię o nieświadomości, to jest w tym sensie, że bardzo dużo, znów powiem, nas, ludzi wierzących, nie jest świadomych tego, że ich bycie kościołem, czy nasze bycie kościołem nie kończy się w momencie otwarcia się drzwi po zakończonej liturgii, w tym sensie, że kiedy się mówi o tym, mówiłeś też o tym w naszych rekolekcjach parafialnych i wiem, że to ludzi mocno dotknęło, nie tylko w sensie takim pobudziło do dyskusji przed kościołem, ale wiem, że ten związek wiary i życia, że on bardzo często jest czymś, nie chcę powiedzieć, że nowym, ale jest czymś, co brzmi jak taki dzwon na pobudkę, kiedy się o tym przypomina, że halo, coś tu jest nie tak, jeśli rzeczywiście doświadczamy w życiu konkretnych wspólnot rodzin, czy parafii, na przykład takich, a nie innych problemów, że może to jest właśnie taki gong na przebudzenie.
No więc teraz rzeczywiście staje mi przed oczami, ja to już czasem to pytanie tutaj też na pewno wybrzmiało na naszej antenie, co trzeba w sobie zabić, nie? Żeby wejść w postawę Judasza, żeby zamknąć oczy czasami, żeby nie widzieć, żeby traktować wybiórczo Ewangelię, żeby rzeczywiście przyjść do Jezusa, do tego, od którego się nie doświadczyło żadnej krzywdy nigdy i żeby mu powiedzieć, nie masz racji, ja mam swój plan, ja go dzisiaj tutaj realizuję, witaj rabbi, nie? Jestem przy tobie. Myślę sobie, co Judasz myśli w tej chwili, nie? Co on przeżywa, jak on widzi te relacje z Jezusem, w jaki sposób on, nie? Co on ma w sercu, co on ma w głowie, nie? I tu ta równoległość światów z nami, czy z naszymi wiernymi dzisiaj, z katolikami, no jest wyrazista. Co trzeba mieć w głowie, nie? Żeby będąc katolikiem i co niedzielę uczestnicząc w Eucharystii, a może jeszcze nawet przystępując do Komunii Świętej, no zupełnie nie reagować, kiedy ludzie mi najbliżsi wchodzą w potężne grzechy, nie? Kiedy ja wręcz mam w nich udział, nie? Bo to mamy taką kategorię jak grzechy cudze, że ja na przykład zgadzam się na grzech, nie? To choćby w tych domach, w których się ścieli w jednym łóżku, no bo nie bądźmy już tacy, nie udawajmy, i tak wszyscy wiemy, nie? Nie bądźmy tacy pruderyjni i tak dalej, skoro już się trzymamy tego jednego przykładu, który podniosłeś, nie? Co trzeba mieć w sercu i w głowie, kiedy na przykład głosiło się kawał życia, przekonanie, że to jest nie fair, że to jest nie w porządku, że to jest grzech, ale kiedy moje dziecko to zaczyna robić, to nagle się cichnie i się nie mówi, albo się zmienia front zupełnie, nie? I znam takich ludzi, którzy mówią, no wiesz, no trzeba trochę wyrozumiałości, to jest jednak młodość.
Tak, młodość, to są prawa.
To dzisiaj jest inaczej, no kiedyś było inaczej, ale mówiłeś inaczej. No mówiłem, ale no do dzisiaj.
Ale to już... mi dotyczyło mojego podwórka.
No więc o to chodzi, nie? I to jest, myślę, taki ogromny problem Judasza dziś, nie? To jest ten obraz, który nam się tutaj zupełnie chyba nieplanowanie wysforował na pierwsze miejsce, ale może to i dobrze, bo ta postać nas uczy, ona nas naprawdę uczy tego, że można być blisko Jezusa. Że można naprawdę wyobrażać sobie swoją relację z Nim jako poprawną, nie jako taką, do której się nie można przyczepić, bo Judasz był wszędzie tam, gdzie być należało. Judasz z całą pewnością uczestniczył w tych wszystkich wydarzeniach religijnych, które tak byśmy mogli nazwać, na tych ucztach jezusowych. On obserwował te niewiasty, które tam wokół niego się kręciły, obmywały mu stopy. Czasem, przepraszam, protestował, czasem w jakiś tam sposób się odzywał, ale on był wszędzie, gdzie być należało. On był hiperpoprawny pewnie, chociaż po cichu gdzieś tam pod stołem coś kombinował, na co apostołowie czy ewangeliści zwracają nam uwagę, ale wydaje się, że jego relacji nic nie brakowało, podczas gdy tam nie było życia. To była wydmuszka, nie? I to jest niebezpieczeństwo, drodzy Państwo, że nasza wiara może stać się taką wydmuszką, pusta, zupełnie bez treści. Jest obrzędowość, jest rytuał, jest zwyczaj, jest tradycja, a nie ma tam żadnej treści, nie ma tam Boga, bośmy go nigdy nie wpuścili i nie zaprosili, bo go zostawiamy w kruchcie. Tu zostań. Teraz ja idę i żyję, bo jest życie do przeżycia. Przyjdę za tydzień. Jak nie zapomnę,
do zobaczenia.
Jak nie
zaśpię. No, jak... O tej samej porze, w tym samym miejscu za 7 dni.
Dokładnie, nie? Chyba, że rzeczywiście coś się wydarzy, może goście przyjdą, albo będzie ciekawy film, to przyjdę za 2. To będziesz tu, nie? Będziesz.
Nie
prawdopodobnie nie wybierasz się nigdzie. Nie, to tak mniej więcej wygląda. Może trudny obraz i bolesny, ale czy nieprawdziwy?
Mm-hmm. Jak najbardziej prawdziwy, niestety.
I to
ojcze, nie dotreptaliśmy do tego ogrójca za bardzo.
Tak, no właśnie, ten ogrójec nam się tu... No to nie szkodzi. No mamy jeszcze cykl roczny i może za rok znowu się tu spotkamy, choć nie wiadomo.
Daj, Panie Boże.
Wiecie Państwo, w zakonie franciszkańskim w najbliższej wiosny odbywają się kapituły prowincjalne. To są te zgromadzenia braci, które ustanawiają prawa, ale są też jakby odpowiedzialne za wszelkie zmiany personalne i różnorakie inne. Więc mamy takie powiedzenie w zakonie co 4 lata początek świata, bo to rzeczywiście czasem te przemiany, które się dokonują, więc no, liczymy na to, że i w radio będzie ktoś, kto nas będzie chciał tutaj przyjmować i my, a właściwie ja, bo Maciej nie jest franciszkaninem, nad czym bolejemy.
Jeszcze nie.
Nad czym bolejemy, jest werbistą, więc on pewnie tam zostanie, gdzie jest.
I myśmy już mieli kapitułę zeszłej wiosny.
Dlatego te nasze losy są niepewne, ale mamy nadzieję, że przyjdzie nam się jeszcze z Państwem trochę pospotykać. Za dziś chcemy dziękować jak zawsze za to, że możemy gościć w Waszych domach i możemy Wam trochę o tej Ewangelii, o naszym jej odczytywaniu poopowiadać. Za wspólne spotkanie w ramach naszej cyklicznej audycji Między nami homiletami dziękują ojciec Michał Nowak-Franciszkanin
i ojciec Maciej Baron-Werbista.
A na ten dzień, czy też noc, w zależności od tego, kiedy Państwo nas słuchają, niech Was błogosławi Wszechmogący i Dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pokój i dobro.